Kilka lat temu, na rozpoczęcie roku szkolnego, na rozpoczęcie także roku katechetycznego, jeden z moich kolegów księży zapytał w szkole pielęgniarskiej, to ważne, zapytał w szkole pielęgniarskiej, o czym byście chciały, żeby były lekcje religii, najwięcej, jaki temat? I wtedy taka jedna dziewczyna rozmarzona tak się położyła na ławce, oparła głowę i mówi: o miłości, proszę księdza, żeby było dużo o miłości. Więc dzisiaj będzie dużo miłości, ale panowie, daję słowo, że nie będę zamieniał tej homilii w jakiś tekst Harlekina, tylko że to będzie najpiękniejsza historia miłosna świata. Mówię wam, Józef i Maryja to jest najpiękniejsza historia świata miłosna. Romeo i Julia wysiada. Ja mam to udowodnię. Ja nie miałem pojęcia kiedyś, że czytam coś tak genialnego. Maryja wraca od Elżbiety. I tu się zaczyna. Zaczyna się niewyobrażalny szok, jaki doznał Józef. Ponieważ on wie dwie rzeczy. Wie, że to dziecko nie jest jego i że to dziecko już widać, jest Maryja w stanie błogosławionym, to zaczyna być widoczne. I co tu zrobić? Problem polegał na tym, że nie we wszystkich regionach Izraela, ale w wielu regionach było tak, że jak narzeczona zdradziła narzeczonego, to była karana śmiercią, tak jakby żona zdradziła, tak samo. Wyglądało to tak, że cała wioska schodziła się przed dom, wywlekali taką dziewczynę, która zdradziła, przed dom, stawiano ją w progu domu i rzucali kamieniami, aż umarła. I pierwszy rzucał narzeczony. Józef wie, że jeśli pójdzie do tych władz izraelskich, że tak powiem, to może się to tak skończyć. Proszę zwrócić uwagę, Jezus po raz pierwszy jest zagrożony w swoim życiu ziemskim w chwili, kiedy Józef ma podjąć decyzję. To jest niepewne. Przecież jeśli umrze Maryja, umrze i Jezus. Ona ma w swoim łonie jako część swojego organizmu. Co Józef zrobi? Co wy byście zrobili? Ja wiem, co by wiele dziewczyn zrobiło, wiele kobiet. Wyjaśniłoby Józefowi, o co chodzi. Kobiety uwielbiają wyjaśniać facetom, o co chodzi. Siada Józef, taki mają stołeczek jak do odbierania kartofli, taki mały. Siada Józef, uważaj, nawiązujemy łączność. Józef. Był u mnie anioł. Kojarzysz? Powiedział mi, że będę matką Najwyższego. Jarzysz, Józef? Jeszcze raz. Był u mnie anioł. Wiele kobiet by tak zrobiło, może nie z tym stołeczkiem, to może przesadziłem, ale wiele kobiet by tak zrobiło, wyjaśniłoby. Ile przychodzi do mnie kobiet, mąż pije i co pani robi? No ja mu tłumaczę. Ile pani mu tłumaczy? No już 25 lat. Są jakieś skutki? Żadnych. I co pani planuje? No postaram mu się wytłumaczyć. Nic nie dadzą te gadki, nic nie dadzą, nic. Złudzenie się. I Maryja nie tłumaczy Józefowi. No Maryjo, uspokój się, powiedz mu coś, wyjaśnij, bo on rzeczywiście może jeszcze nie ze złej woli, ale palnie jakieś głupstwo i Maryja się broni. Maryja się czymś broni. Maryja się broni z odwieczną obroną kobiet. Maryja się broni pięknem i uśmiechem. Józef nie może jednego zrozumieć, on by to wszystko zrozumiał, no... Ale nie może zrozumieć, że ona się uśmiecha. Przychodzi rano, Józefie, może chcesz jajecznicę? Dzień dobry, jak się czujesz? Stawaj ty, śpiochu. Może i Syn Boży takie teksty słyszał pod swoim adresem. Ona się broni. Gdyby ona zgrzeszyła, byłaby, przepraszam, brzydka. Człowiek, który zgrzeszył, jest pozbawiony tego pewnego piękna, pewnego wyrazu, harmonii ze Stwórcą. Co powiedział Bóg do Kaina? Kainie, dlaczego masz smutną twarz? Dlaczego masz smutną twarz? Gdybyś nie zgrzeszył, nie miałbyś smutnej twarzy. My mamy smutną twarz, mówię, co tak kiepsko wyglądasz? No bo źle spałem dzisiaj tutaj. Ten Kaczyński mnie zajeżył, albo ten Tusk mnie zajeżył. Źle spałem, bo wiesz, mam tyle roboty. Nie Tusk, nie Kaczyński, nie spałem. Grzech. On spowoduje, że jesteśmy smutni, zdenerwowani. Pamiętajcie, po czym poznać grzesznika? Smutny, zdenerwowany, wkurzony na wszystko, nic mu się nie podoba. Ja wiem, że pracuję w najlepszej firmie kosmetycznej świata. która się nazywa Kościół Rzymskokatolicki. Widzę, jak przychodzą te brudasy, te brzydoty do kościoła. Jeszcze na ciebie pokrzykują, jak się dają w ławce. Potem ona mówi, idź pierwszy, to ty idź pierwsza, to ty idź pierwszy, to ty idź pierwsza. Przychodzą do konfesjonału, spowiadają się, ja rozgrzeszam i odchodzą piękni. Jeszcze popłakani, jeszcze może coś zgrzyta tam w sercu, ale odchodzą piękni. Pamiętajcie, największy, najlepszy, najlepszy salon kosmetyczny to jest Kościół Rzymskokatolicki, bo on czyści i uczyni pięknym człowieka do dna jego jestestwa. Maria więc się uśmiecha i Józef nie może tego zrozumieć. A Pan Bóg wykorzystuje zawsze sytuacje niedobre, takie trudne do tego, żeby coś swojego przeprowadzić. W Warszawie, na Starym Mieście, pewien ojciec zgłosił kazanie i coś mu się pomyliło i całe kazanie poświęcił o tym, jak Abel zabił Kaina. No i mówił, że ten Abel to taki morderca, ten Kain biedny, taki ten Abel taki morderca. Przyszedł do zakrystii, ojcowie mówią, coś ty gadał, jaki Abel zabił Kaina. O matko, rzeczywiście, ale mi się pokićkało. Przyszedł, ale ojcowie już mu nic nie mówili, ktoś po mszy świętej wchodzi do zakrystii i ten jeden mężczyzna, ojcze, ojciec mnie nawrócił. Ja zrozumiałem przez to kazanie, jakim jestem ignorantem biblijnym. Ja w ogóle nie znam Biblii. Mi się zawsze wydawało, że to Kain zabił Abla. Ojcowie powiedzieli, idź z Bogiem, Panie. Także i zło można wyciągnąć ku dobremu. Maria więc uśmiecha się i to jest jej cały... Ona jest piękna i to jest obrona. Pamiętajcie, dziewczyny i chłopaki, są takie kobiety, przy których się nie przeklnie. No kurde, nie przeklnie się. Ona nie ma napisane tutaj tabliczki, nie przeklinać przy mnie, ale są takie kobiety, przy których się przeklnie. Zapraszają nawet do tego nieraz. A są takie, które właśnie, to jest takie coś, to trzeba mieć takie coś, co się sprzeciwia złej brzydocie. No i co Józef postanawia? Józef postanawia rzecz dla niego tragiczną, bo on naprawdę Maryję kochał. Naprawdę ją bardzo kochał, że ją zostawi, odda, wypędzi z domu. Całe środowisko będzie przeciwko Józefowi. O gagatek, zrobił kobiecie dziecko i zwiał. Wy to potraficie tylko to. O gagatek. Kiedyś ksiądz zapytał na mszy świętej, jak się rodzą dzieci. A dziecko uciekać powiedział, dzieci rodzą się przy udziale mamy z niewielkim udziałem tatusia. Ten biolog miał wszystko rozpracowane. Józef postanowił ją zostawić. Panowie, kiedyś słyszałem historię, pewien pan mi opowiedział i pozwolił to opowiadać, że spędził noc z panią, z którą nie powinien spędzać nocy. Ale spędził. I rano udawali obydwoje zadowolonych i szczęśliwych. O, bo jest cudowne, wspaniałe, musimy to powtórzyć. A w sumieniu tylko jedno waliło. Grzech. Kiedy ona wyszła, cmokając się jeszcze w progu, on tylko się obmył trochę, wrzucił koszulę i poleciał do kościoła. Ta kobieta jego już klęczała przy konfesjonale i ryczała. Już nie było cmok. Panowie, jeśli masz dziewczynę i chodzisz z nią, jak to się mówi, i twoja dziewczyna nigdy nie musiała iść ze względu na ciebie do spowiedzi, to ja mogę cię tu teraz publicznie w rękę pocałować. My mamy być ochroniarzami kobiet. I najgorsze, co się może zdarzyć facetowi, to wystawić kobietę szatanowi. No idź. Nic ci nie zrobi, nic ci nie będzie. A ty wiesz, jaki będzie skutek. I Adam i Józef się na to godzi, że zostawi Marię, że będą go pokazywać palcami. I będą go pokazywać palcami. Maria nie tłumaczy jeszcze Józefowi tego, co się stało, dlatego, że ona wierzy, że on sobie da radę, że facet sobie poradzi, że on jest na tyle zdolny, na tyle utalentowany, na tyle odczytuje Pismo Święte, że sobie tam znajdzie drogę dla wyjścia z trudnej sytuacji. Kiedyś siostry zakonne jechały autokarem na Jasną Górę, jak wracały, to kierowca zasłabł. Znaczy, tak mu się źle zrobiło. No i zatrzymał samochód, zjechał tym autokarem na parking. Siostry dały mu jakąś tam herbatę mocną czy kawę. I wśród nich była siostra, która jeździła samochodem zawodowo. Już miała parę milionów chyba kilometrów na liczniku. I siostry mówią do niej żartem, słuchaj, Beata, siadaj za kierownicę i jedziemy do Warszawy. A ona powiedziała pół żartem, pół serio. Ja bym pewnie ten autokar poprowadziła. bo to nie taka wielka sztuka, ale to jest jego robota, niech on robi. Choćbyś był lepszy od swojego męża, lepsza była we wszystkim, w kulturze spożywania posiłków w domu, choćbyś była lepsza, inteligentniejsza, to postaraj się tego nie pokazać. Ty zrobisz to, ale przecież ty to lepiej zrobisz, ty zrobisz. Każdy facet czeka na takie sakramentalne słowa, brzmią one świetny pomysł. Mianowicie, kiedy żona prosi, pomalowałbyś tę kuchenkę. A jak już mam cię prosić, to sama pomaluję. Świetny pomysł. Bardzo dobrze. Jestem przed telewizorem. Gdybyś potrzebowała konsultacji, to służę uprzejmie. Nie. Drogie panie, musicie się nauczyć jednego tekstu. Opieka przejmie nam dzieci. Dom nasz pójdzie pod komornika. Będziemy jedli w jadłodajni. Ale ja za ciebie jednego centymetra nie zrobię. Nasz syn jest chłopakiem, ma 16 lat i ty pójdziesz na wywiadówkę, a nie ja. Ty z nim musisz rozmawiać o tych sprawach faceta w wieku lat 16, a nie ja. On sobie da radę, on sobie poradzi. No i kiedy już Józef postanawia Matkę Bożą, oddalić Matkę Bożą, pojawia się anioł i mówi: stop, stop, Józefie, ta kobieta, ta sprawa to nie grzech. To wielkie Boże błogosławieństwo. Zapamiętajcie jedno zdanie. Pan Bóg przychodzi z pomocą 15 minut za późno i zawsze zdąży. Jak on to robi, nie wiem. Do Łazarza specjalnie się spóźnił. Specjalnie się spóźnił, żeby Łazarz umarł. Ale to specjalnie się spóźnił, żeby Łazarz umarł, a potem go wskrzesił. Tak się to czyli nazywa historia. I wrócili. I nie można powiedzieć o ich życiu, że żyli długo i szczęśliwie, bo Józef to chyba długo nie żył. A szczęśliwie to byli szczęśliwi, ale inaczej. Tak jak pisze ksiądz Twardowski, krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej. Józef jest wspaniałym przykładem męskości. Biedna była ta Matka Boża, bo Józef był małomówny. Nie odezwał się w Biblii ani razu, ani słowem. A kobiety tak lubią rozmownych mężczyzn. Szczególnie takich, którzy by ich słuchali. Kiedyś jechałem pociągiem z Poznania, ja wsiadłem w Krakowie do Przemyśla. Pociąg miał 20 minut opóźnienia i tak trzymał Mielec, Wisłoka, Tarnów, trzymał te 20 minut równiutko opóźnienia. Jedna pani przyszła, wsiadła do pociągu i mówi do konduktora: bardzo pana przepraszam, czy ten pociąg będzie miał 20 minut opóźnienia, bo ja chciałem syna widzieć, jakby deszcz padał, no to po co on by wychodził? To ja będę posiedzieć w domu, poczekaj, jak deszcz przecież nie padać, to ja ciebie wpuszczę. Czy ten pociąg będzie miał tyle opóźnienia? A konduktor mówi: ma. Dwie litery. To duży sukces komunikacyjny. Jechałem do Lublina też pociągiem i mój współpasażer zapytał konduktora, czy ten pociąg będzie o 16:18 w Lublinie? A on mówi: zamierza. Z Tarnowa można dawać tym facetom za ich rozmowę. Pamiętajcie o tym, że jak kobieta jak myśli, to mówi. Czyli jeśli twoja kobieta dużo mówi, to dużo myśli. A jak dużo myśli, to jest inteligentna i mądra. Tylko panie, panowie, nigdy nie oddawajcie problemów kobiecych w ręce faceta, bo jest to wielkie niebezpieczeństwo. Józef sobie miał poradzić z dzisiejszym zadaniem sam. Nie poszedł do żadnej kobiety, żeby wspomogła swoją mądrością. Józef miał, tak jak się mówi o historii pewnej pani, która wyszła do sklepu w zimę i silnik jej zgasł po drodze. Wróciła do domu i o dziwo została męża z sąsiadką na kolanach. Zdruzgotana, rozbita, napisała do gazety, żeby jej pomogli. I pisze, całą sytuację opisuje. Co ja mam teraz zrobić? Taka sytuacja. A facet odpisuje w gazecie: proszę pierw sprawdzić cewkę napięcia, bo to chyba ona coś zaszwankowała. Pamiętam, jak jedna dziewczyna była zdruzgotana, jak wsiadła z chłopakiem do samochodu i mówi: pamiętasz? Dziś jest rok, jak jesteśmy ze sobą razem. A on mówi: o kurczę, ale numer. Posmutniał. Dlaczego posmutniałeś? Nie, nie. To wszystko się zestarzało. Kurczę, tam jest bajzel straszny. Co, jaki bajzel? Co się zestarzało? No rok temu byłem na przeglądzie samochodu i tak sobie przypominam, co ja tam mam do wymiany. To są cudowne. Ci faceci, którzy noszą tajemnicę w swoim sercu i drogie panie, zostawcie ich w tym świecie. Nic nie ma ciekawszego dla kobiety, jak dowiedzieć się, o czym mężczyzna myśli. O czym myślisz? O niczym, tak. Ale jak powiedziałeś o niczym, to o czym myślałeś? No mówisz, że tak raczej nie, nic nie myślałem. A jak mówisz, że myślałeś, to myślałeś, że milczałeś, że myślę, że ty milczysz? Czy to ja wiem, że ty nie milczysz? Matko Najświętsza, jadę nieraz 1 listopada na cmentarz do moich bliskich, zmarłych. Widzę tych facetów stoją, po pas w wodzie, wędka zarzucona, papieros w drugim ręku. Jadę za godzinę, to tylko ręka zmieniona z papierosem i milczy. Wiecie, w Krakowie to już było Mistrzostwo Świata, ja ich podglądałem, tych facetów, co tak milczą. Siedzi przed oknem, ma piwo, warka, tam dużo nawet nie pije. Siedzi i się patrzy. Dramat polega na tym, że okno jest zasłonięte. I on tak w zasłony się patrzy. I myśli o tajemnicach swojego życia. Najczęściej myśli, kiedy skręciłem w życiu tak, że już od tamtego czasu mi się nie powodziło. Kiedy skręciłem w życiu tak. Panowie, jeszcze się zwrócę tutaj z taką myślą. To, że może ci się nie chce chodzić do kościoła, to, że może nie chce ci się chodzić do spowiedzi, to, że może nie chce ci się modlić, to może ci nie chce pacierza, to może, że nudzi się na nabożeństwach niektórych, to niekoniecznie jest znak, że ty jesteś zły i że twoja religijność jest zła i że jesteś niereligijny. Kościół sobie dopiero szuka jakiejś drogi dla facetów, a musi ją szybko znaleźć. Wiecie, że jak jest rodzina niewierząca i nawróci się kobieta, to za nią pójdzie 13% małżonków. Jak jest kobieta niewierząca i nawróci się facet, to pójdzie za nią 93% rodziny. Kiedyś jedna kobieta patrzy, facet klęczy przy łóżku. Dzieci, dzieci, chodźcie, zobaczcie, tatuś się modli. A mówi, stara, nie rób cyrku, bo mnie coś tak łupnęło w krzyżu, że wstać nie mogę. Wiecie co, panowie się boją, że Kościół zabierze im to, co oni kochają. Seks, śmiech i taką wolność wewnętrzną. Że Kościół, a Kościół nie chce wam to zabrać, tylko chce wam to dać. Kiedyś mój kolega ksiądz jechał bez sutanny po cywilu i autostopowicz stał na trasie z Lublina. Wsiadł ten autostopowicz, przeklinał po drodze na tych polityków, klął, na czym świat stoi. Zajechali do Warszawy i mój kolega ksiądz mówi, no to niech pan się za mnie pomodli, bo jestem księdzem, to nic pan nie płaci, tylko ojej, pan jest księdzem, a ja tak przeklinałem. Niech pan ode mnie odmówi różaniec. Oczywiście, że pamięta pan różaniec. Tak, pamiętam, że ona odmówi, nie ma sprawy. Najsilniejszym człowiekiem świata, najbardziej mężnym człowiekiem świata XX wieku był Jan Paweł II. Wiecie, ja miałem lekcję taką pod Jana Pawła II. W tydzień czy w dwa tygodnie po zamachach na World Trade Center odprawiałem przy świętą świętej Anny. W środku mszy świętej wchodzi facet, nieskazitelny sportowy dres, torba bardzo droga, sportowa, widać z daleka. Idzie w środek ławek, stawia tą torbę i wychodzi z kościoła. Ja sobie myślę tylko, Semtex czy trotyl? No na litość boską nikt nie zostawia takiej super torby w kościele. Modlę się, ale się w ogóle nie modlę, tylko patrzę na tą torbę. W zasadzie powinienem przerwać mszę i wezwać siostrę, żeby poprosił jakiegoś policjanta. Na szczęście to centrum Warszawy, tam policjantów dużo. Ale jeśli tam będą kartofle, to w niedzielę będzie cała diecezja wiedziała, że Pawlukiewicz wezwał policję do kartofli. Więc oddaję bohatera i się modlę, nie modlę. Nie wiem, o co tu chodziło. Ten facet przyszedł za 3-4 minuty, zabrał torbę i poszedł. Nie wiem, o co chodziło. Ale wiem, że Jan Paweł II wyciągał ręce tak do ludzi szeroko. I mówili mi, Ojcze Święty, kamizelkę kuloodporną ci założymy, coś. Nie, żadnych kamizelek kuloodpornych. Szedł do ludzi z odwagą i z męstwem. Najtwardszy facet, najtwardszy. Kiedyś matkę Teresę z Kalkuty zawołano. Czy ma matka na lotnisku, czy ma matka broń? Mam. Jaką? Karabin maszynowy. To proszę pokazać. Ona wyciągnęła różaniec. Mówi, pięciostrzałowy. Pięciostrzałowy, mówi. Być mężem to być otwartym, być ochroniarzem kobiety. Być ochroniarzem rodziny, być ochroniarzem dzieci. To jest najpiękniejsza robota, jaką panowie możemy zrobić. I my księża, i wy świeccy. Może trochę inaczej niż pewien facet, który opowiadał mi, że kupił sobie z żoną psa wilczura. Pies piękny, ale coś go źle pogłaskali. Wilczur się wściekł i na nich rzucił. Salwowali się ucieczką do garażu. I w garażu mąż mówi do żony, słuchaj, podobno psy nie gryzą kobiet. Ubrał ją w waciak, w kalosze. W ogrodniczą czapkę i mówi, skryj się za studnią się kryj. Nie, ja pójdę, kiedyś jeden facet szedł z żoną w parku i przyczepili się do nich takie łobuzy, jak to się mówi. I ona mówi, panowie się od nas nie czepiają, panowie nas zostawią, a facet widzi, że to może być poważna rozruba. Więc mówi, kochanie, ty pójdziesz do domu, ja z panami załatwię. I ona nie wie, jak on to załatwił, ale załatwił, że nikt nie tknęli. Wszystko to, czy potrafimy spełnić misję, którą Pan Bóg dał nam, mężczyznom, zależy od tego, jakie mamy imię. Imię nadaje chłopcu ojciec. Jest w Księdze Rodzaju moment, kiedy Rachela rodzi Jakubowi syna i jego nie ma przy tym porodzie. I ona, matka, nadaje synowi imię Benoi, syn mojej boleści. Panowie, czy któryś z was chciałby mieć na imię syn mojej boleści? Syn mojej boleści, idziesz na piwo? Nie, przychodzi Jakub i skreśla to imię. Nie będzie kobieta nadawać imienia. Kobieta jak nada imię chłopcu, to nada mój ponczuś, moja różyczka, mój myszeczka moja, zajączek mamusi. A on nie chce być zajączkiem mamusi, on chce zamordować wszystkich pół świata, który jest zły i niedobry. Tak, chłopcy lgną do ojców, a ojcowie przed nimi często uciekają. Pytam się chłopaków z Świętej Anny w Warszawie, ile razy twój ojciec z tobą gadał? Ale tak o Bogu, o kobietach, o seksie, porządnie gadał. Nigdy. 90% nigdy. Mój stary ma do mnie tylko 5 komunikatów. Przycisz to wycie, nie pyskuj matce, ucz się i tam jeszcze z jakieś 2. Nie mamy imienia. Nie mamy imienia wojownika. Dlatego, że często byliśmy wychowani przez mamy. Cześć im i chwała, bo to by było dobre wychowanie. Tylko kobieta nie zastąpi mężczyzny. Bo kobieta została stworzona w jednym celu, żeby dziecko było bezpieczne. Na zawodach 1 czerwca wyścigi rowerowe, chłopcy nogi na pedałach, do biegu gotowi start. Poszli, dym, kurz, wszystko się kurzy jak przy starcie Apollo. A pani nauczycielka, nie tak szybko chłopcy, nie tak szybko. Ona nie ma tego ducha. Chłopak idzie z rodzicami w parku, chłopak 10 metrów do przodu, rodzice z tyłu, zaczepił go rówieśnik i zaczyna go popychać coś. Matka, zostaw go, nie bij go, nie ruszaj go. A ojciec mówi, poczekaj, lewa wyżej, teraz go walnij, teraz go walnij. To nie dla matki szkoła, to muszą załatwić ojciec z synem. Kiedyś jeden chłopak postanowił, że zadzwoni do ojca i spróbuje coś pogadać. Zadzwonił, tato, to ja, Marek. O, Marek, już daję mamę. Nie, ja do ciebie. Do mnie? A co takiego? Chciałem ci podziękować, bo 5 lat płaciłeś za moje studia. Skończyłem wszystko szczęśliwie, ale gdyby nie ty, to tych studiów by nie było. Cisza. Ojciec. Marek, piłeś coś? Nie, tato. Naprawdę jesteś w porządku. Nieraz żeśmy się popstrykali tak do sportu. Cisza. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, tato, nie. Po prostu chcę ci powiedzieć dzięki. Cześć. Synku, to ja ci dziękuję. Czekam na ten telefon parę lat. Rozmowa trwa 160 sekund. Najważniejsza rozmowa ich życia. Najważniejsza rozmowa ich życia. Takie Pan Bóg nam dał powołanie tego ochroniarstwa, tego małomówności, tego konkretu dla przed Panem Bogiem. Kościół nie chce zabrać wam seksu, poczucia humoru, dynamizmu, świeżości. Kościół chce, by to było piękne i szlachetne, by to było czyste i służące Bogu. Ale sama energia jest dobra, bo pochodzi od Stwórcy. Jeszcze jedna historia. Pewne małżeństwo pojechało na pielgrzymkę do Rzymu. Pierwszy wieczór, w ciągu dnia zwiedzanie bazylik, wieczorem pizza, wino, pizza, wino. Małżeństwo wróciło do pokoju, zaczyna się rozbierać, przytulać do siebie, a tu widzą, że nad łóżkiem widzi obraz Jezusa. Jezus, korona cierniowa na sercu, ręka tak prosto na tego, co się patrzy na obraz i druga ręka patrzy na serce. Jak oni to zobaczyli, to odsunęli się od siebie, przeżegnali się i 2 tygodnie leżeli tak jak kłody. Ja mówię, czy się zwariowali? Kto wymyślił seks? No Pan Bóg. No to On chce, żebyście się kochali. Może w Wielki Piątek tą ofiarę złożyć z tego można, ale dlaczegoż nie kochać się ciałem swoim, które pochodzi od Stwórcy, właśnie żeby nie zdziczał ten seks, a był piękny i dobry. Moi drodzy, przepraszam Panie, że zacząłem od Panów, ale nie ma lepszego interesu dla kobiety, jak znaleźć prawdziwego faceta. Mężczyznę. Lepszego interesu nie zrobi w życiu. Natomiast gorzej, kiedy wyjdzie za mąż, za dziecko, które udaje dorosłego. Wiele kobiet nie wyszło za mężczyznę, ale za wyobrażenia o swoim mężczyźnie. I to jest ich tragedia. Nie za mężczyznę, a za wyobrażenia o swoim mężczyźnie. I potem przychodzą do nas, do księży i mówią, przy księdze, mój mąż jest potworem. Ja mówię, po co pani za takiego wyszła? Ale on taki nie był. No to przy pani się stało. I następuje taka niezgrabna cisza. Innego wyjścia nie ma. Mój mąż jest nieodpowiedzialny. Ale jaką pani mu daje odpowiedzialność? Nie mogę mu dać odpowiedzialności, bo jest nieodpowiedzialny. Ale jeśli pani mu nie da odpowiedzialności, on się nie stanie odpowiedzialny. Ja bym mu chętnie dała, tylko że on jest nieodpowiedzialny. I koło się zamyka. Trzeba zaryzykować. Tak. Maria zrobiła najlepszy interes, mając takiego ochroniarza, takiego opiekuna. Wracając do niej już na końcu, ona Jezusowi, ona Józefowi podziękowała za to, że on wtedy nie rzucił kamieniem w nią pierwszy. Skąd to wiemy? Proszę zwrócić uwagę na Ewangelię, kiedy Jezus miał 12 lat i się zgubił. Każda matka, no prawie każda, gdyby ta cała sytuacja zaistniała, a zaistniała, zobaczyła Jezusa, powiedziałaby, synku, czegoś to zrobił mamusi. Jak mogłeś to zrobić mamusi? A ona tak nie mówi. A ona mówi, czemuś to zrobił, oto ojciec twój pierwszy. Ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Maryja pierw pokazuje ojca, a nie siebie. Są kobiety, które popełniają fatalny błąd. Niszczą imię ojca w oczach serc dzieci i przez to przegrywają całą rodzinę. Kiedyś jedna pani opowiadała, że otworzyła drzwi i zobaczyła rzecz, raczej osobę, pierwszy raz w takim stanie. Jej mąż był kompletnie pijany. Człowiek guma, stoi w drzwiach i po prostu szuka namiaru na grawitację. Dzieci, co się stało tatusiowi? Co się stało? Nic się nie stało. Tatuś zaraz wam wszystko rano wytłumaczy. I kryje tego męża, żeby te dzieci go nie widziały w takim stanie, bo dla dzieci facet jest Bogiem. To Bóg się upił. W takiej sytuacji, kiedy dziecko patrzy, ono tak odbiera, to Bóg się upił. Mój stary był dla mnie Bogiem. Wiecie, co mój stary zrobił? Ja się interesowałem pociągami. Mój stary na dworcu, dworzec południowy warszawski, taka bocznica, podszedł i otworzył wagon. Bóg. Otworzył wagon. Se otworzył wagon. Dla mnie to była metafizyka. To byt się po prostu odwrócił w drugą stronę. I teraz widząc takiego człowieka pijanego, chłopiec przeżywa tragedię. I ta matka wypchała te dzieci do pokoju, zamknęła za ojcem i mówi, tata jutro wstanie, źle się czuje, to wytłumaczy. I ojciec zabrał dzieci rano na rozmowę i wszystko poszło dobrze. Natomiast są kobiety, które robią odwrotnie. Jak facet przyjdzie na pruty, to tak, dzieci, chodźcie, wszyscy, o zobaczcie, to jest wasz ojciec, tak, o ten, tak, ten co żyga, to jest wasz ojciec. Zapamiętajcie sobie. I teraz następuje wyjątkowe chamstwo. Wy, mamusi, nigdy tak nie zrobicie, prawda? Wy, mamusi, będziecie zawsze kochać, prawda? Chodźcie tutaj do mamusi. Taki budyń wam ugotowałam. Facet ma być ochroniarzem kobiety, ale kobieta ma być tą, która pomaga mu. Czy wy myślicie, że dobrego męża nie zaatakuje szatan? Kobieta się dziwi. Na początku to on tak był dobry był, a teraz paskuda. Czego się dziwisz? Ludzie się dziwią, taki ksiądz był dobry i tak się pogubił. Czy wy myślicie, że dobrego księdza nie zaatakuje szatan? Myślicie, że on mu to odpuści? A ludzie, zwolnić go, dawać następnego. Nie dawać następnego, tylko naszego musimy ratować. A on będzie ratował nas. To jest właśnie to, podkreślać rolę ojca. Bić się o to, by jego pozycja była. Kiedyś jeden chłopiec, mi klerycy poszli na obiad do pewnego domu na czasie pielgrzymki. Usiedli sobie przy stole, przychodzi ojciec, a chłopak mówi do kleryka, taki chłopak kilkuletni, tu się nie siedzi, tu siedzi tata. A po obiedzie wybuchła burza, podszedł ten ksiądz, ten kleryk z tym chłopcem do okna, burza wali, pioruny biją, a on mówi, nie boisz się? Nie, bo tata jest w domu. To jest rola właśnie ojca. Podkreślić to, że on jest kimś ważnym. Żeby dzieci go czuły, słyszały. I nikomu wtedy nie przyjdzie do głowy pomysł, żeby zmieniać płeć. Żeby jakieś ideologie gender wprowadzać. Ja z ideologią gender się rozprawiłem już jak miałem 3-4 lata. Wiedziałem, że to głupie. mianowicie chodziło o sytuację, kiedy moja mama gdzieś wyjechała, zostawałem sam z ojcem i ojciec mnie przygotował do snu. Wsadzał mi paluchy do uszu, myślałem, że mi rozerwie mózg. Ojciec był szorstki, pachniał papieruchami. Jak śpiewał kołysanki, jak niósł mnie do łóżka, śpi, syneczku, śpi. To ja dostawałem drgawę ze strachu. Jak przyjeżdżała mama, to wszystko pasowało, paluszki pasowały, tutaj do ucha. Mama była miękka, pachnąca, miała długie włosy. To tak pod kołderką, jeszcze tak podłożyła kołderkę, to już w ogóle bosko było. A ojciec nam zaśpiewał te swoje armijne jakieś piosenki. Pamiętajcie, panowie, dopominajcie się od swoich ojców tego, co oni są zobowiązani wam dać. Każdy chłopak chce usłyszeć od ojca, jesteś twardy, jesteś mocny, jesteś dumą swojego ojca. Kiedyś jeden ksiądz przyszedł do pewnej rodziny, tam było spotkanie takie rodzinne i siedzieli sobie jeszcze w małym pokoiku, czekali na przyjęcie i gospodarz domu mówi, pokażę księdzu, jaki pospawają chłopakowi żelazne ciężarki. No i pokazał ciężarki. Chodź no, Artur, pokaż księdzu, jak podnosisz. Raz, dwa, wpada żona. Jezus, proszę księdza, on się spoci, nie, zostawić go, nic nie, no dobrze, proszę pani, oczywiście, już, zostaw te ciężarki, już nie. Ona poszła, a on z końca korytarza. Proszę księdza, 17, 18, 19. Pamiętam mojego ojca, pracował w USS z Połem w biurze. Nieraz nie szedł do biura, tylko prosto szedł na obchód sklepów. Lipiec, 30 stopni, 40 stopni, a on w torbie z kanapkami. Obchodził te sklepy i tych kanapek nawet nie tknął. I mama mówi, daj te kanapki, wyrzucimy je wróblom pod śmietnik. A ojciec znowu nie mówił, Piotruś, chcesz wojskową kanapkę? Chodź. Mama mówi, otrujesz syna. Ja za tą kanapkę bym oddał całą kolację w Sheratonie. Pamiętajcie, prawdziwa kobieta może się zrodzić tylko w cieniu prawdziwego mężczyzny i prawdziwy mężczyzna może się zrodzić w cieniu prawdziwej kobiety. Dlatego nie wojna. Feministki to są biedne kobiety, bo one nienawidzą facetów, a chcą żyć jak faceci. Tak samo egoista. To jest biedny facet, bo nienawidzi siebie i ciągle myśli o sobie. Obyśmy w Chrystusie, Jego wybranych, Maryi i Józefie, odkryli piękno drogi swojego powołania. Obyśmy poszli tam, gdzie i jak wzywa nas Pan. Amen.